Dobrze. Tytuł tych rekolekcji, którym się chciałem z Wami podzielić, jak już wspomniałem na Eucharystii, to jest ten paradoks, który w sposób szczególny dotknął świętego Pawła, który opisał w liście do Koryntian. To jest moc w słabości się doskonali. Wiecie, że święty Paweł napisał dwa hymny. Hymn o miłości, bardzo znany, z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, i hymn o słabości, z 5 rozdziału drugiego listu do Koryntian. I o ile ten hymn o miłości jest powszechnie znany, to ten hymn o słabości jest czasami trochę niezrozumiały, jest trudny, bo jest to jeden z większych paradoksów ewangelicznych. Jak tak się przypatrzymy naszej wierze i Ewangelii, to ona jest z jednej strony bardzo prosta, ale z drugiej strony bardzo trudna. Dlatego, że ona bardzo mocno oparta jest na paradoksie, który wymyka się naszej ludzkiej logice myślenia. Tak jak już wspomniałem na Eucharystii, sam Bóg jako Trójca Święta, trzy osoby w jednej, wymyka się całkowicie naszemu ludzkiemu poznaniu, naszej ludzkiej percepcji. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć i dlatego nie jesteśmy powołani do zrozumienia Boga, ale jesteśmy powołani do przybliżania się do Boga. Jak wspomniałem, Bóg etapowo objawia się człowiekowi, najpierw jako Ojciec, potem jako Ojciec i Syn, i teraz w etapie Kościoła jako Ojciec, Syn i Duch Święty, a potem w czwartym etapie, który jest naszym osobistym etapem, jako ten, który nas miłuje, i my mamy to zadanie odkryć, czy powołanie, czy prawo, w jakiś sposób, może trochę obowiązek, odkrywać Jego miłość do nas, tak? I my wszyscy, jak gdyby to, co dotknęło całego wszechświata i całej ludzkości, czyli to stopniowe objawianie się Boga poprzez Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak samo stopniowo objawia się w naszym życiu, tak? Czasami te etapy dotknięcia łaski Ducha Świętego są mocniejsze. Niektórzy przychodzą właśnie takie mocne wylanie Ducha Świętego, dotyk prawie że namacalny, odczuwalny, bardzo emocjonalny, wzniosły, a niektórzy idą sobie taką stopniową, bardzo płynną, łagodną drogą wzrastania. I tak do końca nie wiemy, dlaczego Pan Bóg prowadzi jednych w taki sposób, drugich w inny sposób. Natomiast wszystkim nam wspólne są te paradoksy ewangeliczne, które są bardzo trudne do pojęcia naszej wierze. I ten paradoks, że moc w słabości się doskonali, chciałbym w tych rekolekcjach pokazać na przykładach biblijnych i naszych karmelitańskich. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się w czasie tych rekolekcji świętemu Piotrowi, który przeszedł drogę słabości swojego zaparcia, świętemu Pawłowi, tak, któremu właśnie Jezus powiedział: wystarczy ci mojej łaski, ponieważ będziesz wzrastał przez słabość. Chciałbym, żebyśmy przypatrzyli się Maryi, która również od samego początku doznawała słabości, aczkolwiek w sposób bardzo szczególny, ponieważ niezawiniony i nie moralnie zawiniony z jej strony, ale również przechodziła wiele różnych trudności, cierpień, niezrozumień. Można powiedzieć, że Maryja jako pierwsza była najbliżej Boga, jako niepokalana, jako pierwsza najbardziej Go nie rozumiała w pewien sposób, tak? Ponieważ ona jest z naszego pokolenia, tak? To, co tłumaczyłem, też trochę powiedziałem na Eucharystii, musimy, tak jak idąc linią Soboru Watykańskiego II i współczesnego nauczania w Mariologii, bardzo jakby być uważnymi na to, żeby podchodzić do nabożeństwa maryjnego w sposób bardzo rozważny. Ponieważ wiele osób tak bardzo przekierowuje swoje myślenie pobożne, swoje akty pobożne w kierunku Maryi, że staje się ona jakby czwartą osobą boską, jakby boginią, tak? I zobaczcie, że często my sami mamy takie wyobrażenie, że jest ołtarz, Jezus Chrystus, tabernakulum, Matka Boża, i my idziemy do Jezusa i Maryi. Ale tak naprawdę jest inaczej. My jesteśmy tu, a Maryja jest obok nas i razem z Maryją idziemy do Jezusa. Maria, choć niepokalana, jest jedną z nas. Otrzymała szczególną łaskę, ale jest jedną z nas. Pielgrzymowała jako pierwsza w wierze, jest pierwszą chrześcijanką, jest pierwszą, która uwierzyła. Nie jest ponad, ona nie jest od strony Boga, ona jest od strony człowieka ze szczególną łaską, aby pierwszą uwierzyć i później porodzić Syna Bożego. To jest już sam w sobie paradoks, że kobieta, prosta Żydówka, nie znająca języków, z zapadłej wsi Nazaretu, o której nikt nie chciał zbyt dobrze myśleć i nie chciał tam mieszkać, jest wybrana na Matkę Zbawiciela i że ona jako boskie stworzenie rodzi swojego Stworzyciela. Mocą Ducha Świętego. Jest to tajemnica wcielenia jako pierwszy i zasadniczy paradoks naszej wiary. Bóg staje się człowiekiem, kobieta stworzona przez Boga jako stworzenie rodzi na ziemi w czasie ograniczonym Stwórcę Wszechświata, drugą osobę Trójcy Świętej. I teraz Bóg Wszechmocny, Bóg nieogarniony, Bóg istniejący od samego początku, aż po sam kres, nie mający początku, nie mający kresu. Tutaj też nasze ludzkie patrzenie jest ograniczone do czasu, a pamiętajmy, że kiedy mówimy o rzeczywistości nadprzyrodzonej, tam panuje aczasowość. Aczasowość. Tam nie ma i panuje aprzestrzenność. Tam nie ma ani czasu, ani przestrzeni. Tam rzeczywistość wieczna realizuje się w danym momencie, w danym punkcie. I dany punkt, dany moment trwa przez wieczność. My nie jesteśmy w naszej ludzkiej logice sobie tego w stanie wyobrazić, ponieważ zawsze myślimy w kategoriach, że coś było, coś jest i coś będzie. Ale w wieczności wszystko jest od razu, tu i teraz, w sposób najpełniejszy. I trwa nieskończoną ilość czasu. Właściwie nie powinniśmy tego nazywać ilością czasu, ponieważ tam czasu nie ma. Tam jest chwila, która jest wiecznością, tak? Chwila, która jest, która była, jest i będzie. Ten, który był, jest i będzie. Czyli my będziemy w rzeczywistości Bożej tego, który był, który jest i który będzie i tego bycia w przeszłości, tu i w przyszłości będziemy doświadczać jako danego momentu relacji z Panem Bogiem. My możemy to teraz spróbować mniej lub bardziej interesująco opisywać, starać się w jakiś sposób interpretować, ale tego nie jesteśmy w stanie w pełni wytłumaczyć. Tak samo jak no, nikt nie wie, w jaki sposób będzie wyglądało życie wieczne, tak? Nikt nie wie, co jest po drugiej stronie. My wszystko to ogarniamy pewnymi opisami, które są w jakiś sposób nam dostępne, ale cały czas ludzkim językiem. Ale nie chcę w to wchodzić. Chcę powiedzieć, że tajemnica wcielenia jest pierwszym paradoksem. Tak ze strony Maryi, że ta, która jest dzieckiem Bożym, stworzona przez Boga jako człowiek, rodzi w sposób cudowny Boga. Bóg daje jej za opiekuna mężczyznę, aby miał pełnię rodziny, czyli jakby Bóg dzieli się swoim ojcostwem z Józefem. I pięknie to opisał papież Franciszek w tej adhortacji o Józefie. A ze strony Boga tajemnica wcielenia jest uniżeniem Boga. Wszechmocny Bóg, nieograniczony Bóg staje się człowiekiem w czasie, w ograniczoności i w przestrzeni. I zobaczcie, ten, który nie zna czasu, ten, który jest nieograniczony, ten, który nie zna przestrzeni, staje się takim jak my w czasie, w przestrzeni, w ograniczoności. Ten, który jest święty, jak powie później święty Paweł, staje się grzechem dla nas. Ten, który jest mocą, będzie doświadczał słabości. i ten, który jest miłością, doświadczy nienawiści i tak dalej. To jest jakby tajemnica wcielenia, pierwszy paradoks Ewangelii, w którym już prześwituje ta koncepcja moc w słabości się doskonali. I moi drodzy, jeżeli spojrzycie na Ewangelię, wszystkie osoby w Ewangelii, które spotkamy, ale również później wszystkie osoby, które żyją Ewangelią, święci, w ich życiu nie dokonuje się nic innego, co by wcześniej nie dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa, który jest fundamentem naszej wiary. I zawsze musimy we wszystkim odwoływać się do Chrystusa, ponieważ jeżeli coś miałoby nie występować w życiu Chrystusa, to znaczy, że nie powinno wystąpić w życiu wiary. To jest również jeden ze sposobów rozeznawania duchów, tak? Zobaczcie, na przykład, Jezus był całkowicie posłuszny Ojcu, tak? I teraz pojawia się na przykład wielu liderów, księży również, przez taki ksiądz Czatachowy, tak? Słyszeliście na pewno, czy ksiądz Natanek, czy inni, którzy mówią wspaniałe, piękne, pobożne rzeczy, czasami bardzo dobre, ale trwają w całkowitym nieposłuszeństwie Kościołowi, tak? Twierdząc, że oni mają rację. Nie wiem, jak to będzie, być może oni mają rację, ale trwają w nieposłuszeństwie, tak? Jeżeli Pan Bóg będzie chciał, to pokaże, że jednak biskupi się mylą, a oni mają rację. Ale teraz trwają w nieposłuszeństwie. Jezus nie trwał w nieposłuszeństwie. A więc jakby odniesienie do Chrystusa jest zawsze sposobem weryfikowania prawdziwości i duchów. To jest bardzo ważne, żeby wszystko odnosić do Chrystusa. Tak samo na przykład w życiu Maryi. Niektórzy mówią, Maria została w niebo wzięta. Maria nie umarła. Ale większość teologów twierdzi, że nie, Maria umarła. Dopiero po śmierci została wzięta do nieba. I kiedyś teologowie, była taka koncepcja maksymalistyczna w mariologii, mówiąca, że wszystko o Maryi można powiedzieć, bo ona była święta i doskonała. To prawda. I oni mówiono, Maria nie umarła, bo w momencie, kiedy miała umrzeć, została wzięta do nieba. Ale ten argument nie wytrzymuje argumentu Jezusa Chrystusa, który jako Bóg umarł. To dlaczego ona jako człowiek miałaby nie umrzeć? Niektórzy mówią, Maryja była tak święta i czysta, że ona nigdy nie doznawała na przykład nieczystych pokus. Maryja? A skoro Jezus był kuszony na pustyni, dlaczego Maryja miałaby być niekuszona? Maryja miała tak głęboką wiarę i ufność, że ufała całym swoim sercem. To prawda. Ona nie mogła mieć wątpliwości, mówią. Ale skoro Jezus na krzyżu mówi, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, a w Getsemanie, o czym zaraz będę mówił, Ojcze, oddaj ode mnie ten kielich, bo już nie mogę wytrzymać. Czy Maryja nie mogła również doświadczać takiego bólu rozdarcia w swoim sercu, gdzie wołała, Boże, już dosyć, już nie? Ale znowu, wszystko zawsze musimy odnosić do osoby Jezusa Chrystusa, który jest tutaj fundamentem naszej wiary. I właśnie w Jezusie Chrystusie, jako pierwszym, realizuje się ten moment paradoksu ewangelicznego mocy, która buduje na słabości.
Dziękuję.
Proszę bardzo, ale jeszcze troszeczkę muszę. I kiedy się przypatrzymy życiu Jezusa, zwłaszcza w momencie, kiedy Jezus wchodzi w taki ostatni okres swojego życia, wówczas w sposób szczególny w nim dokona się ten paradoks. I chciałbym tutaj powiedzieć o tym czasie, jest to czas Getsemani. To tam zaczyna się droga krzyżowa Jezusa i to tam Ojciec miłujący prosi swojego Syna, aby przeszedł drogę zbawienia w pełni swego człowieczeństwa. Zobaczcie, jak Jezus jawił się tym, z którymi był, jako ten, który czyni cuda, jako ten, który wszystko może uczynić, jako ten, który ma siłę nad prawami natury, jako ten, który wskrzesza umarłych, jako ten, który leczy chorych, jako ten, który zwycięża we wszystkich bitwach słownych z faryzeuszami. Natomiast, kiedy zbliża się moment Jego śmierci, Jezus zabiera trzech swoich uczniów do Getsemani i tam dokonuje się bardzo ważna rzecz. Od tego momentu Jezus nie uczyni już w swoim życiu żadnego spektakularnego cudu, który mógłby zadziwiać, fascynować i przyciągać innych poprzez swoją nadzwyczajność. To jest koniec cudów, a jednocześnie początek największego z cudów, czyli śmierci i zmartwychwstania. Paradoks. Koniec cudów po ludzku rozumianych, które przyciągają, fascynują. Wszyscy myślą, że to koniec. W momencie wówczas zaczyna się dokonywać największy cud. Ale co jeszcze się dokonuje? W tym momencie, kiedy Jezus idzie do Getsemani, Bóg prosi Jezusa, Synu, chcę, abyś od tego momentu nie objawiał już więcej swojej boskiej mocy. I od tego momentu Jezus staje się taki słaby, jak każdy z nas. Zobaczcie, że Jezus w ogóle nic nie czyni, żeby się w sposób cudowny lub boski obronić. Właściwie można powiedzieć, że ta droga nasza krzyżowa wyglądałaby bardzo podobnie. To tam w ogrodzie Jezus zostaje jakby pozbawiony boskiej mocy i już do końca będzie przeżywał swoją mękę pośród ludzkiej słabości swojego człowieczeństwa i słabości tych, którzy byli przy nim. Moi drodzy, kiedy Jezus modli się w ogrodzie: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. To przecież On jest Bogiem. Jego wola jest wolą Bożą. On jest ściśle zjednoczony z Ojcem. Nie ma takiej jedności i nigdy nie będzie na świecie między człowiekiem a Bogiem, między największym z mistyków, jaki był między Jezusem a Ojcem. I co się dzieje? Ten ściśle zjednoczony Syn Boży z wolą Ojca doświadcza rozdarcia. On, święty Bóg i święty człowiek. I zawsze bardzo mnie porusza ta modlitwa w Getsemani. Pan Jezus, który całą swoją wolą był zjednoczony z Ojcem i we wszystkim wybierał wolę Ojca. Mówił nawet: moim pokarmem jest spełnić wolę Boga, Ojca. Prosi: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Zobaczcie, że my, kiedy doświadczamy jakiejś trudności, a jesteśmy ludźmi pobożnymi, to czasami wstydzimy się, że walczymy i że tak naprawdę spieramy się z Bogiem. Ale mamy do tego prawo, bo pierwszy tego rozdarcia i tej walki doświadczył Jezus. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie tak, jak chcę ja, lecz tak, jak chcesz Ty. I zwłaszcza ta pierwsza część modlitwy jest bardzo zdumiewająca. Święty człowiek, Bóg, Jezus doświadcza lęku, doświadcza strachu, jest przerażony tym, co ma nadejść i dlatego się modli: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Nie myślmy, że Jezus udawał, że się boi. Nie myślmy, że Jezus tylko grał tego, który jest przerażony. I znowu paradoks. Jezus nigdy nie był tak blisko mnie. Jezus nigdy nie był tak blisko każdego człowieka, jak właśnie tam w Ogrodzie Oliwnym. Nigdy nie był tak blisko mojej słabości, mojego lęku, mojego wewnętrznego rozdarcia, mojej chęci ucieczki przed wolą Ojca, mojego przerażenia przed cierpieniem, mojej chęci kombinowania po swojemu, jak wtedy. I to ze względu na mnie i z powodu mojej osobistej słabości Jezus wypowiada te słowa: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Ale Jezus tam w Getsemani zwycięża tą pokusę. Jednak nie tak jak chcę ja, lecz tak jak Ty. I te słowa również wypowiada ze względu na mnie. I tym zwycięstwem dzieli się ze mną. To swoje zwycięstwo w wyboru tego, co chce Bóg, a nie tego, co chce człowiek, ofiaruje i dedykuje mi, słabemu człowiekowi, który śpi jak uczniowie w ogrodzie oliwnym. Jezus mnie przebudza, szturcha, abym i ja miał udział w zwycięstwie, ale zawsze w zwycięstwie, która przychodzi przez słabość. I na czym polega zwycięstwo Jezusa? Jezus został wprowadzony przez Ojca w tajemnicę słabości, w cały ciąg następujących po sobie wydarzeń, które właśnie rozpoczyna modlitwa w Ogrójcu. Zobaczcie, chciałbym teraz tak w skrócie przedstawić te etapy Jego słabości. Po prostu to jest krok po kroku, to jest ogromna słabość i doświadczanie wielkiego zawodu, bólu i cierpienia. My często myślimy tylko o tym cierpieniu fizycznym. Ale spójrzmy trochę z innej perspektywy. Po pierwsze, Jezus bierze ze sobą trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, najbliższych, którym zwierzał się na osobności, których przygotowywał do tego, aby stali się później najważniejsi w początkach Kościoła. Co robią? Zasypiają i okazują się być nieodpowiedzialni. Słabość braku odpowiedzialności i zaangażowania. Taki ważny moment, a oni zasypiają. Ileż w moim życiu jest słabości, braku odpowiedzialności i zaangażowania? Ile razy zasypiam? Ile razy mi się nie chce? Ile razy pięknie deklaruję, a potem nic nie robię? Po drugie, Jezus zostaje zdradzony przez swojego przyjaciela Judasza. Zobaczcie, Jezus kochał Judasza. Jezus powołał Judasza. Sam Jezus nazwał go przyjacielem. Ale kiedy ten czwarty uczeń obok tych trzech zjawia się w ogrodzie w Getsemani i całuje Jezusa w policzek na znak pokazania tego, kim jest ten, który ma być wydany, Jezus doświadcza bolesnej porażki przyjaźni. I możemy powiedzieć, czyż Jezus nie był Bogiem? Czyż nie wiedział, kogo wybiera? Czyż nie wiedział, jak to się skończy? Czyżby Jezus się pomylił? Czyżby Jezus za słabo kochał Judasza, że swoją miłością nie potrafił spowodować, że ten, który za nim idzie, żeby prawdziwie się nawrócił? Słabość Judasza staje się słabością Jezusa. Zdradza go najbliższy przyjaciel i Jezus doznaje porażki przyjaźni. Zdradza go ten, który został przez Niego powołany. Zdradza Go ten, który był tak bardzo blisko Niego. I można powiedzieć, że Jezus tutaj jest jak żona alkoholika, który usilnie i na ślepo wierzy, ze swoją miłością zmieni męża, który pije. Może być i na odwrót. Słabość zawiedzionej przyjaźni i miłości. Któż z nas tego nie zna? Słabości zawiedzionej przyjaźni i miłości. I wiemy, jak to bardzo boli. Ale kiedy jesteśmy szczerzy i uczciwi sami z sobą, wiemy, ile razy to my okazywaliśmy się niewierni w naszej przyjaźni. I jak wiele razy to my zawodziliśmy tych, którzy na nas liczą. Zobaczcie, że te wszystkie słabości, które wymieniam, one zawsze mają charakter dwustronny. Po trzecie, Jezus zostaje wydany Żydom, którzy zarzucają mu najcięższy z wszystkich grzechów możliwych w prawie, czyli bluźnierstwo Bogu. I ten zarzut, paradoksalnie, to są wszystko paradoksy, spada na Jezusa, gdy znajduje się w samym epicentrum pełnienia woli Bożej, na którą się godzi i z którą jest w pełni zjednoczony. Tą słabość możemy nazwać słabością niewiedzy i zaślepienia. On był oskarżany przez bluźnierstwo, ponieważ Żydzi byli zaślepieni, chcąc bronić swoich tradycyjnych wartości. I byli zaślepieni swoją niewiedzą, ponieważ wydawało im się, że znają Pisma i wiedzą wiele o Bogu, a tak naprawdę nie wiedzieli. I moi drodzy, to jest bardzo poważna słabość, której my również doświadczamy. Słabość niewiedzy i słabość zaślepienia. I to jest bardzo niebezpieczna nasza słabość, która prowadzi nas do osądzania innych. Zobaczcie, że my jesteśmy powołani do miłości. Pan Bóg powiedział, kochajcie. Ale nie jesteśmy powołani do osądzania. Jezus nigdzie nie powiedział, sądźcie innych. Powiedział wręcz przeciwnie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czyli jesteśmy pozytywnie wezwani do miłowania, ale negatywnie do osądu. I zobaczcie, jedynie Bóg jest w stanie, kochając człowieka, go sądzić i sądząc człowieka, go kochać. Bo jest wszechmocny, potrafi dokonywać dwóch czynności naraz. I tak będzie na sądzie. On będzie mnie kochał i będę doświadczał Jego miłości i będzie mnie w tym momencie sądził. I będzie mnie sądził, ale jednocześnie w tym samym momencie będzie mnie kochał. I ja będę odczuwał sąd i miłość. To jest właśnie wszechmoc Boga, która ogarnia te dwie rzeczywistości. My jako ludzie nie jesteśmy w stanie, nie będąc wszechmocnymi, sądząc kochać i kochając sądzić. Zobaczcie, jeżeli zaczynamy kogoś osądzać, zaraz zaczyna nam brakować miłości. Zaraz to my jesteśmy mądrzejsi, zaraz to my lepiej wiemy, zaraz to ten jest gorszy. A tak naprawdę doświadczamy tej słabości niewiedzy. Nie znamy historii innych ludzi. Nie znamy historii ich zranień. Nie znamy ich okresu prenatalnego. Nie znamy ich okresu dziecięcego. Nie znamy ich intencji. Nie znamy ich wewnętrznych motywacji. Ale pchamy się na siłę, aby sądzić. Naszym powołaniem jest kochać, a nie sądzić. Sąd należy do Boga. Po co pchać się w robotę, którą chce wykonać za nas Bóg? To jest głupota. Sąd należy do Boga. Po co mam się wtrącać w pracę Pana Boga? Nigdy nie wykonam jej dobrze. Bóg mnie wyzwala z tego. Wystarczy, mówi, kochaj. Więc sąd zostaw mi. A zobaczcie, jak u nas jest wiele osądów, a mało miłości. Oczywiście tutaj należy odróżnić osąd od oceny. To jest bardzo ważne. Mam prawo oceniać. Ja mam prawo, mając sumienie, oceniać sprawy społeczne, gospodarcze, polityczne, czy nie to w wyborach. Tak, mam prawo dokonywać ocen w kościele. Mam prawo mówić, to według mnie jest dobre, to według mnie jest złe, tak? Za tym pójdę, za tym nie pójdę. Nie podoba mi się postępowanie tego człowieka, to mam prawo. Ale czym się różni osąd od oceny? Osąd jest wtedy, kiedy ja wyrażam moje przekonanie, że on w oczach Boga źle postępuje, tak? Że on jest kimś, kto jest dalej od Boga, że on nie zna Boga, że on nie ma miłości Bożej w swoim sercu. A kimże ja jestem? Powiedział papież w samolocie, tak? Kimże ja jestem, żeby oceniać, osądzać homoseksualistów, tak? To jest świetne zdanie, ponieważ często powinniśmy sobie powtarzać. Kim ja jestem, żeby osądzać tego człowieka? I kiedy przyjdzie nam ochota osądzania, to się szybko można zweryfikować. To znaczy, jeżeli się zorientujemy, Boże, co ja robię, myślę o nim, co on wyczynia, Panie Boże, to Ty jesteś sędzią tego człowieka. Oddaję Ci tego człowieka, przepraszam Cię i krótka zdrowaśka za tego człowieka. I często wtedy nam mija chęć osądzania. Ale różnica jest subtelna. Z ocen nie musimy się spowiadać, to nie jest grzech, mamy do tego prawo. Ale osąd już jest bardzo, bardzo ciężkim grzechem. I często popełnianym. I każdy we własnym sumieniu musi tutaj tą granicę zweryfikować, gdzie jest ocena postawy, ocena sytuacji, a gdzie już jest osądzanie człowieka. To jest jak gdyby przypisywanie temu człowiekowi na przykład złych intencji. To jest przypisywanie temu człowiekowi, że jest daleko od Pana Boga, że nie kocha Pana Boga. I to jest jak gdyby wchodzenie w coś głębiej. Ja mam prawo powiedzieć, Twoje postępowanie mi się nie podoba na przykład, tak? Ktoś na przykład tutaj idzie na marsz, tak? Jest za aborcją od początku do końca. Ja mówię, człowieku, Twoje postępowanie mi się nie podoba. Uważam, że źle postępujesz. Ale co ja robię? Ja się modlę za niego. Ja proszę za niego Pana Boga. Nie osądzam go jako gorszego ode mnie. Nie.
Ocenianie, przepraszam, opiera się na faktach, a osądzanie to jeszcze dopisywanie własnych jakichś takich wyobrażeń?
No, nie do końca. To jest jak gdyby wchodzenie w rolę Pana Boga względem tego człowieka. A ocenianie jest pozostawanie na płaszczyźnie ludzkiej. Tak? Słabość niewiedzy i zaślepienia. Zobaczcie, jak bardzo nas to często dotyka. Jesteśmy jak Żydzi, którzy skazali Jezusa. I zobaczcie, Kościół też robił często wiele błędów. Ta słynna modlitwa o parszywych Żydach, którzy skazali Jezusa. To jest chęć wybielenia siebie. Kościół błądził trochę. Chciał być święty i doskonały, zapominając, że jest święty świętością Boga, a grzeszny grzesznością wszystkich ludzi, którzy tworzą Kościół. Teraz Kościół po Soborze odszedł od tego. Jesteśmy świadomi, że nie jesteśmy mniej parszywi niż ci Żydzi. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, kochanymi przez Ojca. Tak? Trzeba być tutaj bardzo, bardzo delikatnym we wszystkich ocenach i osądach. Kolejna słabość. Zobaczcie, Jezus zostaje wydany z wyroku Piłata, który sądzi tego, który sam jest sędzią tego całego wszechświata. Czyli Piłat osądza tego, który sam jest sędzią tego właśnie, który go osądza. Odnośnie też tego, co mówiłem. Słabość niesprawiedliwego osądu. Słabość niesprawiedliwego osądu. I zobaczcie, że to nie jest tak, że niesprawiedliwy osąd jest zawsze wredny, perfidny. On jest często subtelny. Piłat przeczuwał, że coś jest nie tak. Piłat chciał go uwolnić. Tak? Piłat wiedział, że to jest, nie był głupi, że to jest zemsta Żydów. Ale kiedy przyszedł argument polityczny, który mógłby skutkować, powiedzmy, utratą twarzy albo nawet utratą stanowiska, przestraszył się. I myślę, że my też dokonujemy takich osądów nie tylko wtedy, kiedy nienawidzimy, ale często, i to jest pewne usprawiedliwienie osądu jako grzechu, robimy to, bo się boimy. Boimy się powiedzieć prawdę, bo co oni o nas pomyślą i tak dalej, bo stracimy coś, tak. W pewnym sensie ten lęk nas tutaj usprawiedliwia, może łagodzi ciężar grzechu osądu. Kolejna słabość. Zobaczcie, Jezus zostaje ukoronowany cierniem i upokorzony w szyderczy sposób przez hołd oddawany mu przez żołnierzy w momencie, w którym rozpoczyna się Jego prawdziwe królowanie nad całym wszechświatem. W tym momencie, kiedy zbliża się Jego śmierć i zmartwychwstanie, rozpoczyna się prawdziwe królowanie Jezusa Chrystusa, nakłada Mu się na głowę koronę upokorzenia. słabość upokorzenia i wyśmiania. Znamy bardzo ten ból, kiedy byliśmy upokarzani i wyśmiewani. Jest to bardzo, bardzo nieprzyjemne. Ale znamy również tą słabość, kiedy myśmy upokarzali i wyśmiewali. Kolejna słabość. Jezus zostaje nazwany człowiekiem. Oto człowiek, ekce homo. W momencie, gdy objawia najpełniej moc swojego bóstwa pośród słabości i gdy powinno się o nim powiedzieć, oto Bóg, który z miłości dla człowieka staje się takim jak on i rezygnuje ze swojej boskiej siły, okazuje swoją moc. Powinno się o nim powiedzieć, oto Bóg, mówi się o nim, oto człowiek. Słabość pewnej przewrotności. Zobaczmy, że również i ta słabość bycia przewrotnym nie jest nam obca. Zostaje zabity. Nieśmiertelny Bóg w ciele człowieka zostaje zabity. Słabość śmierci. Najbardziej równa słabość, której doświadczają wszyscy ludzie i doświadczą wszyscy. Bo doświadczył ich jej Jezus Chrystus, nieśmiertelny. Słabość śmierci, lęk przed śmiercią, ból po stracie bliskich, którzy odeszli. To wszystko jest bardzo mocną, gruntowną słabością zakorzenioną w naszym życiu. Ale jeżeli przeżywamy ją w relacji do Jezusa, ona staje się mocą. Ponieważ Jezus przeszedł przez tą słabość jako pierwszy. Kolejne. Jezus zostaje złożony w grobie. Słabość nicości, można by tak powiedzieć. Chociaż wierzymy, chociaż ufamy, ale tak naprawdę nie wiemy, co tam jest. To jest wielka tajemnica, zagadka. Nikt nie widział, nikt nie opowiedział. Idziemy, ufamy, ale nie wiemy i trochę się boimy, lękamy. A wielu, którzy nie wierzą, rzeczywiście trwają w lęku przed nicością. I widzimy, moi drodzy, w Jezusie Chrystusie, On jako pierwszy przeszedł drogę słabości. I cała jakby idea tego paradoksu, że moc będzie się realizowała w naszym życiu przez słabość, właśnie bazuje na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Posłuszeństwo Jezusa Ojcu to nie tylko zgoda na to, co chce Ojciec, ale to świadomy wybór słabości jako drogi, która prowadzi do prawdy, do życia i do miłości, aby objawiła się chwała i moc Boga. Tego doświadczyła Maryja, o tym będziemy mówić, tego doświadczył Józef, tego doświadczył Piotr, tego doświadczył Paweł i tego doświadczyło wielu tych, którzy idą za nim. Niestety z powodu pewnego zwyczaju w Kościele, pewnej hagiografii, która jest takim bajkowym opisem cudowności, świętości, jesteśmy często pozbawieni relacji z doświadczenia bólu, słabości świętych osób. Myślę, że teraz jest taki czas w Kościele, gdy to się zmienia, gdy już przestajemy udawać, że święci nie mieli słabości. Ale ta kwestia jest wciąż nierozumiana. Zobaczcie, że księża rozpoczynają Eucharystię. Wiele razy mówią, przeprośmy za nasze grzechy i słabości. Ale ja mówię, nie. Przecież słabość jest dla mnie darem, na którym buduje się moc Boga. Ja nie muszę przepraszać za moje słabości. Ja przepraszam za moje błędy, grzech. Ale słabości, jeżeli są niezawinione, ja za nie nie przepraszam, ponieważ je Bóg mi daje, abym na nim budowana była moja moc, która płynie nie ze mnie, ale z Boga. Płynie nie ze mnie, ponieważ nie prezentuję przed Nim swoich zasług, ale płynie od Boga. Naszym wielkim problemem jest chęć zasługiwania na wiarę i zasługiwania na miłość. I chociaż na przykład Eucharystia nas uczy, tak? Że tak nie jest. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Zobaczcie. A potem wszyscy idziemy do komunii. Nie muszę być godny przyjąć komunię. Ja jestem niegodny. I zawsze będę, i do końca będę. A jednocześnie Bóg przychodzi do mojej niegodności. Panie, nie jestem godzien. Ale przyjdź do mnie, powiedz tylko słowo. Wyzwolimy Pani z cierpienia, będziemy kończyć. Tak, ja tak myślę, że jeżeli macie na przykład ochotę, to zawsze po każdej takiej konferencji można kilka pytań porozmawiać. To jestem na to otwarty. Nie wiem, jaką formułę byście chcieli, czy spotkamy się pod koniec rekolekcji w jakimś takim dzieleniu się wspólnym, czy coś takiego. To też należy do Was, to zostawiam. Co do spowiedzi, tutaj z Markiem ustaliliśmy, że jutro po konferencji o 9:00 przed mszą, półtorej godziny tam u mnie w domku, w pierwszym pomieszczeniu będzie na spowiedź miejsce, albo tutaj tam na tarasie, zobaczymy. Natomiast i wieczorem po konferencji, jeśli ktoś będzie chciał, też będzie można wieczorem gdzieś tak do 10:00 jeszcze, czy to się wyspowiadać.
Czyli dzisiaj też?
Nie, dzisiaj już nie.
Nie, bo pytam.
Tak, nie, bo już po 6 godzinach drogi to już też mi zmęczone. Słabość zmęczenia. Dobrze. Bóg zapłać. Dziękuję.